Redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trochę będzie o geopolityce, polityce zagranicznej, oczywiście, może nawet i o kościele powiemy dwa słowa, ale na początek SOR dla wybranych i sytuacja w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też w szpitalach w Grójcu i w powiecie grujeckim. Tam z kolei dyrektor, który zasiada aż na dwóch menedżerskich stanowiskach, zarabia ponad 2,5 miliona na rękę. Brutto to jest przeszło 3 miliony. Nie będę pana pytał o system ochrony zdrowia i jego niuanse, ale o politykę. Co to świadczy na naszym politycznym firmamencie, że nagle Platforma tak bardzo jest krytykowana i że takie sprawy zaczynają masowo wypływać?
Znaczy, no, po pierwsze, to świadczy o tym, że system stworzony przez Platformę, czyli taki system, gdzie do opinii publicznej takie informacje nie docierały, pojawia się w nim coraz więcej szczelin. Coraz więcej, jakby to powiedzieć, wyraźnie widać, że to uwłaszczenie na państwie, z którym mamy do czynienia w przypadku Platformy, no, przestało być chronione. Drobna uwaga, pamiętajmy, że cały ten system sprawiający, że ci lekarze tak bardzo dużo zarabiają, że te pensje tak odbiegają, to jest system, który Platforma odziedziczyła po poprzednikach. To jest drobna uwaga, ale oczywiście teraz obserwujemy jego, że tak powiem, twórczy rozwój. No i sytuację, w której, prawda, znajomi królika dorywają się do koryta i obsługują swoich. No i w związku z tym te niebotyczne pieniądze, które można zagarnąć, a ponieważ jedna rzecz jest pewna na świecie, panie redaktorze, i ona się nie zmieniła od tysięcy lat, a mianowicie pazerność i chciwość ludzkiej natury. I ludziom nie wystarczy, że zarobią pół miliona, muszą milion, a ci co milion chcą dwa, a ci co dwa chcą cztery. I tak ten system zawsze działał i tak będzie działał, dlatego obecnie obserwujemy po dwóch i pół, po ilu, 2 lata i pół roku mniej więcej rządów Platformy, jak on się twórczo rozwinął. O.
Ale czemu tak szybko? W przypadku Prawa i Sprawiedliwości trwało to 8 lat, a i chyba wtedy nie było takich kłopotów. Największym skandalem za służbą zdrowia był fakt, że zdaniem dziennikarzy Newsweeka zbyt długo na oddziale intensywnej terapii leżał mąż pani marszałek Witek w stanie ciężkim, że ich zdaniem powinien być już w hospicjum, w stanie paliatywnym, a nie na oddziale intensywnej terapii. No i to był ten największy skandal ze służbą zdrowia.
To było
chyba
oczywiście cała seria
nieporównywalny.
dosyć obrzydliwych tekstów i dotyczących pana Witka, tak jakby od jego sprawy, by media próbowały narzucić taką narrację, że ci niezwykle uprzywilejowani pisowcy wykorzystują swoją pozycję polityczną do tego, żeby swoich w rodzinie, prawda, żeby ich traktowano lepiej i tak dalej. Ja przypomnę przecież te opowieści o tym, że to prezes Kaczyński z kolanem gdzieś tam się dostał i że był szybciej przed kolejką i tak dalej. No, cała masa, że tak powiem, tej propagandy platformerskiej, wtedy platformerskiej, to teraz chyba jest koalicyjna propaganda, bo się nazwa zmieniła. No ale tak czy inaczej, która miała pokazać, że tutaj właśnie powstała taka klasa dominująca, rządząca, która czerpie z tych wszystkich swoich przywilejów kosztem zwykłych ludzi. No, taki był ten przekaz. Natomiast teraz widać, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o obecne rządy. Czy to jest krótko? Nie, no nie wiem, czy to 2,5 roku to jest tyle czasu, żeby się co sprytniejsi zorientowali, jak się można nachapać. Rozumiem, że to jest bardzo prosty mechanizm. Są ludzie, którzy potrzebują więcej czasu, żeby wiedzieć, jak, że tak powiem, zdobyć pieniądze lukratywne i się dorobić, a są tacy, którzy tego czasu potrzebują mniej. No tutaj rozumiem, że obserwujemy liderów, którzy zgarniają najwięcej, bo się potrafią zatrudnić w 5 różnych miejscach, jednocześnie występować w telewizji, być działaczami społecznymi, no, i jednocześnie lekarzami, więc rzeczywiście tych kilka milionów rocznie robi wrażenie.
To rzeczywiście, i to szczególnie jak ktoś ma 28 lat, to dość młodo, bez specjalizacji, bez doświadczenia, no ale już może jako lekarz dużo zarobić. To
To
się
panie
wszystko.
redaktorze, właśnie takich ludzi należałoby do rządu wziąć, jak są tak obrotni, tak sprawni, tak się świetnie potrafią ustawić, a mam wrażenie, że to są te gwiazdy nowego rozdania rządu Donalda Tuska. Wszyscy ci, którzy osiągnęli pułap co najmniej 3 miliony rocznie, pracując na 5 różnych etatach i 7 różnych funkcjach, powinni natychmiast z automatu do rządu trafiać.
No i może, albo że nie daj Boże, może nie daj Boże, bo nie wiem, czy byłoby lepiej. W ogóle to jest przyczynek do dłuższej dyskusji, jak to jest z tym młodym pokoleniem w polityce, bo wielu z Polaków oczekiwało, przyjdą młodzi, oni będą lepsi i co jeden młody, to właśnie jest lepszy. Ale to jeszcze na poważnie, to się wszystko składa z pewną falą sondaży. Oczywiście wszyscy mamy swoje podejście do sondaży i swój pewien sceptycyzm, jedni większy, drudzy mniejszy sceptycyzm, ale widać pewien trend, że Platforma zaczyna tracić poparcie, a prawica jakby odzyskiwała animusz. No szczególnie sondaż CBOS-u zrobił wrażenie, gdzie nie ma lewicy, nie ma PSL-u, jest dość słaba Platforma.
To znaczy, no, Platforma, trudno się dziwić, no bo to wszystko, co obserwujemy, to jest tylko taki jeden z wycinków tej rzeczywistości, tak? Tych różnych fragmentów tej mozaiki, która się stawia, która razem tworzy obecną atmosferę polityczną, jest znacznie więcej. No, weźmy kilka innych przykładów. Narastający konflikt w samym Ministerstwie Sprawiedliwości między jego szefem, czyli panem Waldemarem Żurkiem, który jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i prokuratorem krajowym, prawda, panem Kornylukiem. Nagle się okazuje, że w samym tym najgłębszym, tej najgłębszej warstwie systemu władzy też sobie skaczą do gardeł, tak? Szczerze mówiąc, do końca nie wiadomo o co, a zapewne chodzi o ambicje, właśnie wpływy, pieniądze i tak dalej. No ale sytuacja, w której już któryś raz pod rząd pan Żurek nie podpisuje nominacji przedstawionych przez pana Korneluka, albo pan Korneluk nie przedstawia tych, które miał przedstawić panu Żurkowi, no to pokazuje, że najbliżsi, wydawałoby się, współpracownicy się nawzajem zwalczają. Sprawa osobna, ale też bardzo ważna, Leszka Kraskowskiego. No naprawdę trzeba być kompletnie ślepym, żeby nie zauważyć, że mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem prześladowania dziennikarza ze względu na to, co on ujawnił. A to, co ujawnił, uderzało w interesy i w pozycję i wizerunek Romana Giertycha, czyli takiego trochę, no, można powiedzieć, czasem można wręcz odnieść wrażenie takiego nadministra albo wręcz nadpremiera. No, opinia publiczna to widzi. Widzi nieudolność też ogromną obecnej ekipy rządowej, ta nieudolność i to na tym polu, gdzie ona twierdziła, że będzie osiągała wielkie sukcesy. To nie jest pole, które moim zdaniem jest w ogóle istotne i dla państwa ważne, ale z punktu widzenia elektoratu Platformy, czy dużej części tego elektoratu, to była rzecz ważna. No, oni się zobowiązali, że tutaj, prawda, wszyscy pisowcy będą w więzieniach siedzieli tam. Jeszcze możemy nawet sobie popatrzeć na takie rozmowy, to głównie Gazeta Wyborcza w tym celowała, taki prokuratorski ton dziennikarza. Pamiętam taką rozmowę chyba z panem Bodnarem, czy z jakimś tam innym. A czemu jeszcze Jarosław Kaczyński chodzi na wolności? A czemu nie ma Zbigniewa Ziobro wsadzonego do więzienia? I tak dalej, i tak dalej. No, prawda, tak zwane rozliczenia. Obecna koalicja nie jest w stanie udowodnić ani pierwsza teza, że na masową skalę podczas rządów PiS-u dochodziło do wzbogacenia się prywatnego przez ówczesnych polityków PiS-u, ani druga teza, że są na tyle sprawni, że są w stanie postawić ich przed sądem i doprowadzić do ich skazania. Mówię o tych głównych politykach PiS-u. Wszystko to pokazuje, że nawet zwolennicy koalicji czy platformy wcześniej, no, muszą mieć coraz więcej wątpliwości, czy nie zostali zrobieni tutaj na szaro przez obecnie rządzących. No, do tego dochodzą tak zwane obiektywne kwestie, czyli problemy gospodarcze, prawda, no, problemy ze służbą zdrowia, o których żeśmy mówili. Czyli nic nowego i dobrego Platforma nie pokazała, dla swojego elektoratu nie była w stanie, że tak powiem, dowieść tego, co wcześniej miało się stać. A jeszcze dodatkowo mamy do czynienia z coraz większą, na coraz większą skalę rozpętywanymi awanturami ideologicznymi, no bo to w zasadzie już tylko to pozostało Tuskowi, czyli najpierw spór o transkrypcję, czy wprowadzenie tylnymi drzwiami tej transkrypcji tak zwanych małżeństw jednopłciowych, opowieści o edukacji zdrowotnej przez panią Nowacką propagowaną. Więc, no, jakby to powiedzieć, chaos, bałagan, brak koncepcji i jeszcze wzajemne podgryzanie się i zwalczanie. No to nic dziwnego, że zaczyna to wreszcie być widoczne w sondażach.
I to widać właśnie w tej polityce krajowej. To skoro mamy omówione to, co jest najbliższe ciału, to to przejdźmy do polityki zagranicznej. Kilka ciekawych wizyt przed nami. Najpierw w Warszawie pan Bardella, czyli no, w tej chwili lider w sondażach do tego, aby zasiąść w Pałacu Elizejskim po aktualnym jego lokatorze Emmanuelu Macronie. Dzisiaj także będzie Boris Pistorius, podpisze z polskim rządem umowę. Nie traktat miał być, traktat będzie umowa i to nie na poziomie premiera i kanclerza, tylko na poziomie właśnie ministrów obrony narodowej o bezpieczeństwie. To będzie i wojskowy, ale też tam służby specjalne i tajne podobno mają być zawarte w tej umowie. A na koniec za jakiś czas, za kilka dni ma się nie w Warszawie, ale w Gdańsku pojawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Może od Bardelli zacznijmy tak nie w sposób nieoczywisty. Wiele osób, wielu prawicowców dużo sobie oczekuje po tym, kiedy prawica przejmie władzę we Francji. Co to by oznaczało dla Polski, dla systemu europejskiego, panie redaktorze?
Po pierwsze, trzeba poczekać, czy prawica przejmie władzę we Francji, ponieważ tak jak w przypadku wcześniej Marine Le Pen, tak i w przypadku pana Bardelli, jestem przekonany, że obecnie rządzące elity francuskie mają na pewno jakąś koncepcję, jak do tego nie dopuścić. I w przypadku Marine Le Pen chodziło o to, że wydany został wyrok sądowy, który praktycznie uniemożliwia jej startowanie. Być może okaże się, że również pan Bardella, nie wiem, za długo stał na czerwonych światłach, albo na przykład rozbolał go brzuch i poszedł nie do tej łazienki, do której powinien pójść, albo na przykład, nie wiem, krzywo się spojrzał tam, gdzie spojrzeć się nie powinien. I w związku z tym prokuratura francuska wszczyna w tej sprawie śledztwo. I pojawiają się świadkowie, i tak dalej, i tak dalej. I zostaje sfingowany proces, który Francuzi opanowali do perfekcji, obronę przed siłami, nazwijmy to antysystemowymi, albo, że tak powiem, przynajmniej kwestionującymi system. Dlatego, zanim pan Bardella tym prezydentem francuskim zostanie, to jednak wolałbym na to poczekać. Chociaż oczywiście możemy założyć, że jednak te wszystkie pomysły, które ja oczywiście w sposób karykaturalny przedstawiłem, zwykle to chodzi o to, że udaje się znaleźć na przykład jakiegoś pracownika kancelarii, której, nie wiem, europosła albo posła, który gdzieś tam pracował, ale pobierał nie takie pieniądze albo nie wpisał je do właściwej rubryki. No i potem można z tego rozkręcić gigantyczną operację. Gazety piszą, prawda, w strasznym przekręcie. To jest model zastosowany przecież również w stosunku do PiS-u w Polsce, który jest konsekwentnie stosowany przez Platformę. Mówię, Francuzi uważam, że są znacznie bardziej, mają to rozwinięte niż mają to polskie elity. No ale załóżmy, że uda się pokonać te potencjalne przeszkody. Pan Bardella jednak zamiast trafić przed sąd, to trafi i startuje w wyborach i je wygra, co pokazują sondaże i co to mogłoby dla Polski oznaczać. Znaczy ja uważam, że bo musimy rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, na pewno oznaczałoby to całkowite zachwianie obecnego systemu europejskiego, zdominowanego przez elity globalistyczne, liberalno-lewicowe. Pojawiłoby się najważniejsze, jedno z dwóch państw, na których oparty jest system europejski, bo tak naprawdę są to Niemcy i Francja. W jednym z tych dwóch państw do głosu doszłaby partia, która wyraźnie mówi o konieczności ochrony interesów narodowych i suwerennościowych. No i to oznaczałoby oczywiście w praktyce, czy powinno oznaczać w praktyce przeformułowanie funkcjonowania całej Unii Europejskiej i wzmocnienia wszystkich sił suwerennościowych w poszczególnych państwach. No to jest pierwszy i najważniejszy i najbardziej, że wiem, ogólny efekt. A w praktyce, no to byśmy oczywiście zobaczyli, co to wygląda, jak to wygląda.
Druga sprawa, czyli dzisiejsza wizyta Borysa szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Niemiec, Borysa Pistoriusa w Warszawie i ta umowa, miał być traktat, będzie umowa polsko-niemiecka. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o interes polski czy o interes niemiecki, bo my tej umowy nie znamy, a dużo jest spekulacji, podejrzeń, cóż tam może być w tej umowie.
No właśnie, ponieważ nie znamy, to trudno to też komentować, prawda? Powinniśmy komentować rzeczy,
A to
które
jest
są.
pewien szereg. Paryż, Londyn, Berlin. Donald Tusk uznaje, że to jest gro jego polityki zagranicznej, czyli te bilateralne traktaty z
No
kolejnymi
bo
państwami
nie, no bo
europejskimi.
Donald Tusk wyraźnie postawił na budowanie systemu, czy na to, że centralizacja Unii Europejskiej służy Polsce, ponieważ oznacza de facto zniknięcie Polski jako państwa suwerennościowego i chodzi o to, żeby tak nas związać tymi różnymi traktatami, układami, porozumieniami, żeby maksymalnie utrudnić ewentualnemu przyszłemu rządowi prowadzenie polityki samodzielnej, autonomicznej i podmiotowej. Ponieważ koncepcja Tuska sprowadza się do tego, że więcej Europy, a więcej Europy oznacza więcej podległości i więcej wtopienia się w system europejski, no to pojawiają się kolejne pomysły traktatów, porozumień i tak dalej, dosyć niejasnych, nieokreślonych, nie wiadomo dlaczego akurat w tym momencie do nich dochodzi i co one zawierają, poza tym, że z pewnością zawierają coraz większe ograniczenie suwerennego działania polskich władz. Pan Pistorius, zresztą w ogóle z Niemcami, to jest ciekawa też historia, bo to jest rząd pana Merca, pana kanclerza Merca, to jest chyba najmniej popularny rząd w historii Niemiec, który bije, już tam nie pamiętam, czy to jest 17 czy 16% poparcia, więc no, chyba już gorzej nie można, znaczy zawsze można, ale na razie przynajmniej w sensie historycznym nie można. Czyli to dobrze pokazuje, na kogo stawia Donald Tusk. Donald Tusk stawia na oligarchiczne, liberalne elity Unii Europejskiej, które za wszelką cenę będą broniły obecnego systemu, a system oparty jest na tym, żeby odebrać władzę z państw narodowych i przekazać ją do centrum, do Brukseli, która no de facto Berlina, ale powiedzmy symbolicznie Brukseli, która zawsze wie lepiej, zawsze o wszystkim decyduje i zawsze będzie, że tak powiem, trzymała tutaj ten będzie miała ten pakiet kontrolny nad sytuacją w poszczególnych państwach. Więc ja traktuję te kolejne umowy jako właśnie ten proces takiego związania nas, takiego podporządkowania, żeby ograniczyć na przyszłość możliwość wyrwania się z tego kaftanu bezpieczeństwa unijnego, w którym nas usiłuje wtłoczyć Donald Tusk.
O czym mówi nasz gość Paweł Lisicki, to naczelnik Tygodnika Dość. To już na koniec ta wizyta, która ma być w Gdańsku.
Wizyta, która ma być w Gdańsku, czyli pan Wołodymyr Zełenski.
Zdaje się potwierdziło, że jednak będzie koniec końców, mimo tego, że no wisi to, że być może będzie mu odebrany Order Orła Białego.
No właśnie, dobrze, że pan powiedział, że być może będzie mu odebrany. Ja szczerze mówiąc bardzo sceptycznie i coraz bardziej, że tak powiem, krytycznie podchodzę do tego zachowania niestety naszego prezydenta Karola Nawrockiego, ile uważałem, że pierwsze posunięcie, bardzo jasne stwierdzenie, że mówiące o, które ja odebrałem jako chęć odebrania Orderu Orła Białego w sytuacji, w której pan Zełenski wykonuje wrogie akty i gesty pod adresem Polski, że to się spełni, to teraz mam coraz więcej wątpliwości. To znaczy wszystko wskazuje na to, że jeśli się nie mylę, pan Zełenski sobie przyjedzie, ta jednostka wojskowa nadal będzie nosiła nazwę bohaterów UPA, a pan prezydent Karol Nawrocki mu tego orderu nie odbierze. To jest moim zdaniem poważny błąd. Albo nie należało w ogóle ruszać tej sprawy, w jakiś inny sposób wyrazić swoją dezaprobatę, no różne są metody, albo jeśli już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, ale jeśli się mówi A, nie mówi się B, a druga strona nie zmienia swojego postępowania i nie odwołuje tego, co miało być warunkiem tego, żeby tego odbioru, tego orderu nie odbierać, to niestety Polska wychodzi na niepoważne państwo, a nasz prezydent zachowuje się w sposób w tej sprawie niepoważny. Mówię, albo w ogóle nie trzeba było ruszać, a jak już się ruszyło, to trzeba było rzecz doprowadzić do końca.
Na razie nie ma takiej decyzji. Prezydent mówi, że czeka na...
Na co?
Nie mówi, że czeka, ale był w zeszłym tygodniu Grzegorz Płaczek, naszym gościem, szef klubu Konfederacji, który powiedział, że no rozumie, że to nie jest od razu, bo to byłoby też niepoważne, że to wymaga pewnych analiz i być może pewnych rozmów, że czasami jak w szachach jest lepsza ta groźba, która jest nie od razu zrealizowana, tylko która wisi nad innym graczem.
Panie doktorze, no to takie troszeczkę, powiem szczerze, nie wydaje mi się to rozsądne. Mówimy o orderze najwyższym polskim odznaczeniu. Mówię, albo się sprawę w ogóle się nie rusza. Ja zresztą uważam, że no jeśli się tak krótko mówiąc, to o czym pan mówi, że się zastanawia i tak dalej, to się robi zanim wykona się ruch, a nie potem, jak się już go wykona. Bo jak się już go wykona i potem tej groźby się nie spełni, a druga strona nie podporządkowuje się naszym warunkom, no to kto na tym przegrywa? No Polska na tym przegrywa, wizerunek prezydenta na tym traci. On przestaje być politykiem, którego się uważa za kogoś poważnego, tylko zaczyna się uważać, że jest po prostu okazał słabość. No tak i druga strona w związku z tym, widząc to, będzie się posuwała dalej. To jest żelazna reguła dotycząca polityki. Lepiej w coś, rzekłem, się nie pakować i lepiej lepiej czekać, niż wykonać ruch, jeśli się nie ma wyraźnie przemyślanych następnych ruchów na wypadek, kiedy ten pozytywny, bo pozytywny scenariusz był taki. Prezydent mówi, że rozważy, Wołodymyr Zełenski mówi, że się wycofuje, prezydent mówi o tym, że w takim razie on nie odbierze orderu. To jest pierwszy scenariusz. Zakładam, że niestety, jak to zwykle w Polsce bywa, tylko ten był rozważony, bo nie wzięto pod uwagę drugiego scenariusza, że prezydent grozi, ale Wołodymyr Zełenski, że tak powiem, kompletnie się tym nie przejmuje. I w związku z tym nasz prezydent powinien, że tak powiem, w związku z tym doprowadzić do końca sprawy, ale już się to wikła, a poza tym zawsze uruchamia się później duża część opinii publicznej, która mówi, no a czy to rozważne, czy tak trzeba, czy nie warto poczekać, no to wtedy się z tego wycofuje i się okazuje słabość. No to jest w takim razie, tak to niestety działa.
A czy mówił Paweł Mylisicki, redaktor Naczelny Tygodnika do rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.